Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Senator Platformy Obywatelskiej, pan Waldemar Sługalski, szef lubuskich struktur Platformy. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa, witam pana.
Nic się nie zmienia. Kiedy pan przychodzi do nas jako polityk, to jest pan Platformą Obywatelską, nie Koalicją Obywatelską. Co do tego nie ma wątpliwości.
Tak, tak. Chociaż jeżeli chodzi o sejmik i miasto, będą dwa kluby Koalicji Obywatelskiej. Pod takim szyldem szliśmy do wyborów i tak będziemy funkcjonować.
Czyli ja rozmawiałem z radnymi przyszłej kadencji i jakby mówili, że to jest zdroworozsądkowe, tak? No skoro startowaliśmy jako Koalicja Obywatelska, to bez sensu byłoby się teraz dzielić na dwa odrębne byty polityczne, bo trochę byłoby to oszustwo w stosunku do wyborców, tak mi się wydaje osobiście.
Znaczy na pewno tak, panie redaktorze, a po drugie myślę, że jesteśmy też w trakcie przebudowy sceny politycznej w Polsce, w tym wymiarze także ogólnokrajowym, i my tutaj na poziomie wojewódzkim i lokalnym chcemy się wpisać także w proces przebudowy sceny politycznej w Polsce, i myślę, że ten proces polegający na połączeniu sił Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej, także pojawiła się przecież pani Nowacka, nie Barbara, więc będziemy kontynuować i to jest dobry prognostyk, mam nadzieję, na przyszłość, że Koalicja Obywatelska będzie funkcjonować także, myślę, w wyborach parlamentarnych i mam nadzieję, że to środowisko w sposób naturalny będzie się wiązać i budować.
A jak będzie przy okazji wyborów do Parlamentu Europejskiego, tu będziecie próbowali rozdzielić szyldy?
Nie. Myślę, że tutaj konsekwentnie, jeżeli chodzi o te trzy środowiska reprezentowane przez właśnie Grzegorza Schetynę, panią Katarzynę Lubnauer, Barbarę Nowacką, myślę, że to już jest chyba w mojej ocenie przesądzone, że pójdziemy także do wyborów do Parlamentu Europejskiego razem i mam nadzieję, że do wyborów parlamentarnych także. Pytanie o to, czy to środowisko nie będzie rozszerzane o nowe środowiska
polityczne. No tak
polityczne.
Naprawdę, można byłoby założyć, na patrząc na to, co się wydarzyło w ostatnim czasie w ogólnopolskiej polityce, patrząc na różnego rodzaju ruchy czy stowarzyszenia, które się mocno uaktywniły i zaznaczyły swoją obecność przy różnego rodzaju sytuacjach, począwszy od protestów w sprawie sądownictwa i tak dalej, i tak dalej. Tu można by mnożyć. To można byłoby powiedzieć, że to środowisko mogłoby być zdecydowanie jeszcze szersze.
No i do tego chcemy doprowadzić. Zapraszamy różne środowiska do aktywności też społecznej, publicznej, politycznej i zdajemy sobie sprawę, że z tego, że też jest trudno oczywiście zorganizować się i wystartować w wyborach i też pytanie o ewentualny wynik wyborczy, ale z chęcią, myślę, nie tylko ja, ale moje koleżanki i koledzy widzieliby gros środowisk w ramach tej szerokiej Koalicji Obywatelskiej, także aby ci kandydaci mogli też startować chociażby w wyborach do parlamentu, Sejmu i Senatu.
Za nami wybory samorządowe. Jak ten sprawdziany wypadł, pańskim zdaniem, dla Koalicji Obywatelskiej? No, możemy mówić globalnie, możemy się sprowadzić do województwa lubuskiego.
Znaczy, powiem właśnie w tych dwóch wymiarach, czy nawet trzech, bo od ogólnokrajowego poprzez wojewódzki i miejski. W mojej ocenie to była dobra inicjatywa, ten proces zjednoczenia obu środowisk. Zresztą programowo byliśmy bardzo zbliżeni, rdzeń programów jest bardzo, bardzo zbliżony obu ugrupowań politycznych. I myślę, że zjednoczenie tych sił, pokazanie społeczeństwu, że są ugrupowania polityczne, które potrafią dla celów wyższych, dobra publicznego z sobą rozmawiać, współpracować, a nawet razem pójść do wyborów i próbować stworzyć, myślę, z sukcesem wspólne środowisko polityczne. I jeżeli chodzi o wymiar taki ogólnokrajowy, to jak słyszymy z danych przedstawianych przecież nam wszystkim opinii publicznej, to te wybory wypadły bardzo, bardzo przyzwoicie.
Czy mnie bawi, powiem panu szczerze, że jak słucha się polityków z różnych ugrupowań... Wszyscy wygrali. I trochę jest to zabawne, chociaż z drugiej strony sobie myślę, że w każdym z tych słów jest odrobina prawdy, bo każdy ma jakieś swoje mniejsze lub większe zwycięstwo, więc no trudno mówić o jakiejś sromotnej porażce. Tak?
Tak,
no może moglibyśmy wymienić jakieś ugrupowanie, które porażkę zaliczyło, ale to już zostało.
To prawda. I przychodząc teraz z tego... Znaczy o tym świadczą chociażby takie spektakularne wydarzenie, jak prezydenci największych miast w Polsce, czy także miast średnich. Jednak Prawo i Sprawiedliwość, pomimo dużego zaangażowania, a także osobistego, znaczących polityków, liderów...
Premiera, prezydenta.
Tak jest. Premiera, prezydenta, także prezesa partii. Przecież uczestniczyli panowie, państwo w wielu wydarzeniach, wspierali swoich kandydatów i tutaj nie przyniosło to jakiegoś spektakularnego sukcesu.
Ale bądźmy też szczerzy i powiedzmy, że Grzegorz Schetyna czy pani Katarzyna Lubnauer też wspierali mocno kandydatów. kandydatów też jeździli po Polsce, też było was widać właściwie w całym kraju, co do tego nie ma wątpliwości i w sumie mnie to nie dziwi, tak?
Ale taka jest chyba też, wydaje mi się, panie redaktorze, rola liderów w tym zakresie. Wiem, że to był bardzo pracowity, obserwowałem też po trosze aktywność właśnie tej trójki, pani Barbary Nowackiej, pani Katarzyny Lubnauer i Grzegorza Schetyny. To był dla nich bardzo, bardzo pracowity.
Zresztą intensywny.
Każdy z nas, kto się interesuje życiem publicznym, widział, że jednego dnia są w mieście X, potem Y, Z i tak dalej, prawie każdego dnia w różnych miejscach naszego pięknego kraju. Przechodząc do wymiaru wojewódzkiego, myślę, że to bardzo przyzwoity wynik, dobry wynik. Jestem z niego szalenie zadowolony. 11 mandatów do tej pory Koalicja Obywatelska, ale też Platforma Obywatelska w tym starym ujęciu nigdy nie zdobyła takiej liczby mandatów, choć mam pewien niedosyt, też ukrywam, byłbym w pełni usatysfakcjonowany, to było absolutnie maksimum szczęścia, gdybyśmy zdobyli 12 mandatów, ponieważ w okręgu pierwszym i
niewiele czwartym zabrakło.
Zdobyliśmy po 3 mandaty, pozostałych po 2, a w okręgu numer 3 1. I tutaj mam ten niedosyt, prawda? Niewiele tutaj zabrakło, ale gdybyśmy mieli ten 12 mandat, byłoby fantastycznie, ale mamy przyzwoity, chcę przy tej okazji także, bo nie miałem możliwości korzystać z państwa zaproszenia wcześniej, podziękować wszystkim Lubuszanom, Zielonogórzanom za oddanie głosów na Koalicję Obywatelską w wyborach i do Sejmiku, do Rady Miasta i także na kandydata Zielonej Góry. W Zielonej Górze ten wynik też jest przyzwoity, ponieważ mamy 7 mandatów, jesteśmy drugą.
No, po wróciliście klubie, do stanu posiadania sprzed 3 lat. Tak?
Tak jest. Po klubie prezydenckim pana prezydenta Kubickiego drugą siłą polityczną. To też duża satysfakcja dla nas, ale co ważne, co mnie szczególnie cieszy, na co chciałbym zwrócić uwagę, no mamy aż 3 debiutantów, więc to jest istotne, bo musimy pamiętać, że zmiana pokoleniowa także w poszczególnych formacjach politycznych musi następować.
Musi następować, natomiast wie pan, że to jest ciężki temat, bo ono następuje często bardzo, bardzo powoli, tak?
Tak.
Być może w strukturach jest trochę
jestem przeciwnikiem takich ruchów rewolucyjnych, bo swoją pozycję trzeba wypracować.
Oczywiście.
Pamięta pan to, jak SLD wiele lat temu chciało zadekretować zmianę pokoleniową, wtedy u sterów sojuszu stanął Wojtek Oleniczak, potem Grzegorz Napieralski. Nie udało się to. Nie da się zadekretować w taki sposób administracyjny, powiedzieć zastępujemy starszych kolegów.
To wie pan, wtedy dla SLD młodszymi. To była, można było powiedzieć, rewolucja. Bo nagle pojawiły się młode osoby, ambitne, wykształcone, mające coś do powiedzenia i chcące coś zdziałać w polityce, no ale czasami
opinia publiczna inaczej to odczytała.
Właśnie o to chodzi.
Więc dlatego ważne jest w mojej ocenie to, aby to działo się sukcesywnie. Znaczy trudno zadekretować lidera. Lider musi się wykuć w sposób realny. Musi być na tyle silną osobowością, na tyle być zdeterminowanym, przygotowanym, wykształconym, z takim zaangażowaniem i pasją działać, aby przekonać nie tylko do siebie koleżanki i kolegów z własnej formacji politycznej, ale też przekonywać opinię publiczną. I to jest proces bez wątpienia długotrwały. Przecież ja nie zakładałem, że spośród naszych kandydatów trójka to będą
osoby.
Tak, które wcześniej życiem publicznym w sensie piastowania mandatu radnego miejskiego nie miały nic wspólnego, więc to jest też dla mnie ważne i to zauważam. Zrobiliśmy zły wynik, o tym mówię wprost, nie jestem z tego zadowolony, jeżeli chodzi o wybory prezydenckie.
No jeśli to zestawić z wynikiem radnych, no to rzeczywiście jest tutaj przepaść.
Tak, ale to też pokazuje z drugiej strony, że Zielonogórzanie widzieli nieco inaczej tą sytuację, bo gdyby nasz kandydat zdobył porównywalny wynik z tym, jaki zdobył, bo zdobył 10 wynik, jeżeli chodzi o radnego, blisko 1500 głosów, gdyby w taki sposób zdobywał głosy Zielonogórzan, to miałby drugi wynik w wyborach prezydenckich. Tak się nie stało, czyli Zielonogórzanie w sposób inny oceniali naszego kandydata jako kandydata na radnego i inny jako kandydata na prezydenta.
No niektórzy mówią, że trochę czasu wam zabrakło, żeby przedstawić pana Sławomira szerzej osobom, bo to, że ktoś piastuje jakieś stanowiska w różnych miejscach, czy to na uczelni, czy w urzędzie, nie znaczy, że jest osobą bardzo mocno rozpoznawalną, tak? Nawet w takim wydawałoby się niewielkim środowisku jak Zielona Góra. Niektórzy mówią, że trochę chyba za szybko.
Ma pan też, myślę, w jakiejś części, czy dużej części pewnie rację. Zrobiliśmy oczywiście wówczas, jak pan doskonale pamięta, ten czas prawybory, dyskutowaliśmy. Myślę, że to była dobra i ciekawa formuła. Myślę, że warto, żebyśmy ją też w przyszłości kontynuowali.
Mnie trochę niepokoiły liczby, jeśli mówimy o prawyborach, bo jednak duża część członków Platformy nie oddała głosu w tych prawyborach.
To prawda też, panie redaktorze, ale to był chyba taki czas i na tyle była to nowa instytucja w Platformie, bo pamiętamy tylko prawybory. Platforma Obywatelska jako jedyna formacja polityczna w Polsce w mojej ocenie przygotowała na poziomie krajowym wtedy, kiedy rywalizowali o prezydenturę Bronisław Komorowski z Radosławem Sikorskim, prawda? I potem nie słyszałem o takiej sytuacji, w której instytucja prawyborów zaistniałaby. My to zrobiliśmy tu na gruncie lubuskim, na zachodzie.
No i można wyciągać
polskiego
teraz wnioski, czy się to sprawdziło, czy
tak,
nie sprawdziło.
Tak, ale też oczywiście. Pytanie też, jak wyglądała sytuacja, tego się nie dowiemy oczywiście. Dzisiaj każdy, najłatwiej jest dzisiaj oczywiście deprecjonować, krytykować, ale wnioski trzeba bez wątpienia wyciągnąć. Ja jako szef struktury jestem odpowiedzialny za tą sytuację i będziemy na ten temat dyskutować. Już po części dyskutujemy. Mamy w przyszłym tygodniu zarząd oczywiście struktur powiatu grodzkiego Zielona Góra i na ten temat będziemy bardzo...
A jak jest z młodymi twarzami? Bo to mnie szczerze mówiąc interesuje, bo niejednokrotnie widziałem tego rodzaju przykłady i tu już nie chodzi o konkretne ugrupowanie polityczne czy komitet wyborczy, że osoby, które próbowały swoich sił, debiutując w wyborach, dostawały, mówiąc kolokwialnie, trochę po nosie, bo tych głosów nie było za dużo i często jednak rezygnowały, tak? Dochodziły do wniosku, że jak raz się nie udało, to może lepiej się nie będę wygłupiać i zajmę się tym, czym się zajmuję. Inna sprawa jest taka, że często ludzie boją się konfrontacji wyborczej, nawet jeśli reprezentują gdzieś różnego rodzaju środowiska z powodzeniem i wychodzi im to, tak? Można im gratulować wielu sukcesów, to nie decydują się na sprawdzian wyborczy, bo no to jest jednak konfrontacja z wyborcą. Jak z takimi młodymi ludźmi? Bo mieliście zupełnie nowe osoby, które wystartowały. Trzeba ich klepać po plecach i mówić, było dobrze, następnym razem będzie lepiej? Znaczy, kuchnia mnie interesuje.
Jasne, już mówię. Weryfikacja generalnie taka publiczna, wybory, korzystanie z biernego prawa wyborczego, czyli móc być wybieranym, zderzenie z mieszkańcami, daną populacją, jest bardzo trudne, ciężkie i to wymaga też nie tylko przygotowania, ale pewnej odporności psychicznej, odwagi, bo wielu z kandydatów różnie reaguje, zachowuje się. Dla wielu jest trudne przeżycie. Gros z nich jest, tych osób startujących bardzo, bardzo zaangażowało się w wybory w miarę swoich oczywiście możliwości finansowych, czasu, jaki mogły poświęcić, ale generalnie uważam, że mieliśmy dobrze skonstruowane listy i staraliśmy się, chcę powiedzieć, że połowa osób na listach to były panie, czyli ten parytet też płci. Mieliśmy zachowań w sejmiku. O jednego pana mieliśmy więcej od pani, a tutaj było to 50-50, pół na pół. Więc z tego też jestem zadowolony, że kobiety, panie udało się także w tym ważnym czasie stulecia odzyskania nie tylko niepodległości,
ale uzyskania... Chociaż Prawo i Sprawiedliwość, mimo że ma mniej radnych, wygrywa kobietami, jeśli chodzi o Radę Miasta.
No tak, też trzeba to zauważyć, ale pytanie...
Czy wygrywa
teraz
w tym sensie, że wprowadza
kobiety? Więcej kobiet. Pytanie też oczywiście o średnią wieku, o liczbę młodych osób. To wszystko jest interesujące i z punktu widzenia składu Rady Miasta, ale także sejmiku, Sejmu, Senatu. Przeglądam zawsze te statystyki, bo one są też pouczające. Ale to też świadczy o tym, na ile młode pokolenie chciałoby się angażować w życie publiczne. I to mnie cieszy. Mieliśmy sporo tych osób. Różne były bardzo wyniki, ale dla wielu z nich to była taka bardzo ciekawa przygoda, doświadczenie, różne też, bo rozmowy z naszymi mieszkańcami, wyborcami są też różne. Gro z nas potrafi wprost, niejednokrotnie w sposób zdecydowany artykułować swoje oczekiwania, czy też oceniać tych wszystkich, którzy życiem publicznym się zajmują. Nieczęsto, znaczy nierzadko są to trudne oceny do przyjęcia, zwłaszcza dla takich młodych osób, które wchodzą w życie publiczne.
To inna czasami... sprawa, że porażka wyborcza może też być motywująca, bo mamy wiele takich przypadków osób, które sukcesywnie kandydowały do różnych instancji, czy to samorządu, czy do parlamentu. Nie udawało się, ale w końcu za którymś razem się udało. Determinacja tu też jest ważna. Jednak
też jest ważna i ja się cieszę, bo i w zarządzie województwa, i w zarządzie struktur tutaj miejskich Platformy Obywatelskiej mamy gro też młodych osób i pani, panów. I cieszę się, że one spróbowały swoich sił w tych wyborach. Rozmawiamy o tym, mówimy, że warto być aktywnym publicznie, społecznie. Warto też dobrze realizować się w profesji, którą się wykonuje i ja będę starał się utrzymać w ogóle tych wszystkich, którzy kandydowali, bo to są naprawdę bardzo wartościowi ludzie. Będę zachęcał ich do aktywności publicznej, nie tylko wtedy, kiedy nastąpią kolejne wybory, czyli za 4-4,5 roku, tak? Bo jak wiemy, kadencja jest 5-letnia, tylko do takiej permanentnej aktywności. I mnie się podoba, że stworzył się też taki dobry zespół. Jest chemia, mówiąc kolokwialnie, pomiędzy tymi osobami. I widać, że darzą się sympatią, że doszło do zawiązania bliższych relacji. I to chcemy kultywować, dalej wspólnie działać, mając na uwadze, że pracujemy dla dobra publicznego, bo oczywiście wybory są takim czasem plebiscytu, też rywalizacji.
Naturalnie, wewnętrznej też.
I wewnętrznej, i zewnętrznej pomiędzy ugrupowaniami. Tylko musimy wszyscy mieć świadomość, że po wyborach trzeba wrócić do takiego konstruktywnego funkcjonowania i brać odpowiedzialność za życie publiczne i budować.
No bo nie da się ukryć, że czas kampanii to jest specyficzny
mosty,
czas i wszyscy o tym wiedzą, pod każdym względem specyficzny, często nieco odbiega on od
normalnego funkcjonowania
i życia codziennego.
Prawda.
Teraz pewnie najważniejszy czas po wyborach w kwestii podejmowania decyzji co do ewentualnych koalicji. Ile czasu, myśli pan, będziemy potrzebowali, począwszy od województwa, tak, żeby pojawiła się jakaś konkretna rzecz? No przecież nie ukrywajmy, że rozmowy trwają. Tak. Wszyscy, którzy mają swoich radnych, rozmawiają.
Tak, na 22 listopada zostało zwołane posiedzenie Sejmiku Województwa Lubuskiego, tego nowego Sejmiku Województwa Lubuskiego, który wyłoniliśmy wspólnie z Lubuszanami w minionych wyborach. I do 22 oczywiście musimy już mieć ewentualne koalicje, porozumienia pomiędzy poszczególnymi formacjami.
Znaczy tak na dobrą sprawę i musicie i nie musicie. Tak?
Tak, musimy i nie musimy, ale powinniśmy, żeby konstruktywnie oczywiście ta sesja mogła się odbyć, żeby wyłonić zarząd i aby województwo lubuskie mogło funkcjonować, chociaż przy założeniu, że to się nie stanie, no to zarząd funkcjonuje wciąż jeszcze, ten, który do tej pory funkcjonował, on wykonuje na bieżąco swoją pracę. Wczoraj był zarząd podejmował ważne decyzje.
To nie jest tak,
decyzje.
Że jak były wybory, to tak jest, wszyscy się zamknęli w gabinetach,
tak jest,
albo
tak
nie przychodzą
nic
do pracy.
Nic się nie dzieje, życie nagle sparaliżowane zostało. Tak nie jest, prawda? Więc chciałbym, rozmawiamy ze wszystkimi. Ja oczywiście stawiam na taką koalicję kontynuacji, czyli uwzględnienia tych wszystkich partnerów, którzy do tej pory tworzyli koalicję w województwie lubuskim. Uważam, że to był pozytywny czas dla ziemi lubuskiej, dla Lubuszan. Wciąż dobrze sobie radzimy z wykorzystaniem pieniędzy europejskich, wykorzystujemy te szanse obecności naszej Polski w Unii Europejskiej, lubuskiego w Unii Europejskiej. Mamy wysokie noty, jeżeli chodzi o urzędników europejskich, to jesteśmy w tej awangardzie i to cieszy, powinno i cieszy. I myślę, że ta kontynuacja będzie gwarantem pewnej ciągłości i nie będziemy tracić czasu na przygotowanie, na wdrażanie się nowych osób, uczenie się pewnych, choć to oczywiście czasami następuje. I mam nadzieję, że do 22 oczywiście takie porozumienie, stosowne porozumienie koalicyjne zostanie zawarte. Jeszcze nie przesądzam i nie potrafię powiedzieć, czy to będą 3-4
ugrupowania.
Tego jeszcze nie wie nikt. Oczywiście to wymaga też dystansu, roztropności, spokoju. Ja wiem, że wiele osób ekscytuje się.
Sztuki kompromisu przede wszystkim.
Też, tak, oczywiście. Dlatego, że oczekiwania różnych środowisk, i to jest naturalne, politycznych są
zawsze
z reguły
tak było,
wygórowane, tak? ale zależy mi na tym, żeby zbudować pewną też równowagę, adekwatność do uzyskanych mandatów, bo proszę zwrócić uwagę, że to jest werdykt opinii publicznej, Lubuszan, więc ja bym chciał też, aby on miał odzwierciedlenie w potencjale, w składzie też tej koalicji, no bo chyba Lubuszanie nie byliby zadowoleni hipotetycznie, gdybyśmy rozważyli, że marszałka desygnuje partia, która wprowadziła jednego radnego i on zostaje marszałkiem, bo chyba nie takie było oczekiwanie społeczne, ponieważ skoro dostali najmniejszą liczbę głosów i mają tylko jeden mandat, więc opinia publiczna byłaby zaskoczona.
Chociaż nie powiedziane, że mógłby to być świetny fachowiec. Tak?
Nawet gdyby był świetnym fachowcem, ale jednak jedyny, osamotniony byłby, prawda? A inne ugrupowania być może miałyby, znaczy na pewno miałyby większą liczbę głosów, więc tutaj chodzi mnie też o to, żeby to uczciwie bardzo
zbudować. A na poziomie miejskim też myślicie o ewentualnych koalicjach? No właściwie tutaj jest mniejsze pole, znaczy większe pole manewru, bo jest mniej ugrupowań, tak, które mogłyby
To po pierwsze i sytuacja też ustrojowa jest inna, dlatego że tutaj, jak wiemy, w Sejmiku Województwa Lubuskiego wybieramy zarząd. Zarząd jest ciałem kolegialnym. Kolektyw de facto funkcjonuje, pięcioosobowych, na czele którego stoi marszałek, dwóch wicemarszałków, dwóch członków zarządu.
No w mieście
zarządu.
Sytuacja jest inna.
W mieście jest sytuacja inna, bo wójta, burmistrza, prezydenta wybieramy w wyborach bezpośrednich i to on oczywiście jest egzekutywą, on prowadzi tą bieżącą, wykonawczą pracę, natomiast ciałem uchwałodawczym jest Rada i oczywiście dobrze z punktu widzenia wójta, burmistrza, prezydenta, aby mieć większość, jeżeli nie swoją, w sensie klubu zaplecza politycznego, no to chociaż koalicyjny. Jesteśmy otwarci, wszystko się jeszcze dzieje. Myślę, że z jednej strony partie polityczne, środowiska, które startowały w tych wyborach, także po części zajmują się domykaniem wszelkich kwestii, rozliczeniami finansowymi itd., itd. To jest absorbujące, bez wątpienia, ale z drugiej strony zawiązują się wewnętrznie kluby. Te osoby, które weszły oczywiście do Rady Miasta, Sejmiku, zawiązują, organizują się wewnętrznie i za chwilę przyjdzie czas na takie rozmowy. Myślę, że my jako środowisko polityczne jesteśmy znani z tego, że jesteśmy środowiskiem umiarkowanym środka, przedkładamy interes publiczny nad interesy poszczególnych osób fizycznych wchodzących w skład naszej organizacji politycznej i jesteśmy otwarci na wszelkie rozmowy. Nie przesądzam o ich wyniku, bo muszą wypowiedzieć się i ciała statutowe naszej organizacji, ale też sami radni, którzy otrzymali ten mandat społeczny i wtedy będziemy to przesądzać. Ale na rozmowy jesteśmy bez wątpienia otwarci.
Nie da się ukryć, że od wyborów zrobiło się jakoś tak cicho w środowiskach politycznych czy w kwestiach politycznych, jeśli chodzi zarówno o województwo, o miasto. Jakieś takie uspokojenie nastąpiło. Niektórzy mówią, że to może cisza przed burzą, ale często tak mówimy. Pytanie, jaka będzie burza? Tak?
Znaczy ja myślę, że burzy nie będzie, bo nie ma chyba tutaj... nikt nie będzie zwycięzcą, tak, jeżeli będzie burza. Tu chodzi o to, żeby zbudować coś konstruktywnego. Znaczy, to też, o czym nie powiedzieliśmy, ale jest ważne, też leży u podstaw zbudowania tej koalicji, czyli program, tak? No, każda z...
No warto byłoby, żeby, prawda, był spójny, tak?
Spójny. I teraz są takie... Znaczy, dlatego nawiązuję do tej koalicji tych 3 lat dobrych doświadczeń, bo tu nie było między nami rozbieżności i wiemy, jakie są priorytety. No, nawet myślę, że ani wielkich, ani też jakichś mniejszych, które zagrażałyby w egzystencji koalicji, zwłaszcza programowych różnic. Problemy się pojawiają i był ich szereg, ale po to funkcjonują organy władzy publicznej, żeby rozwiązywały problemy, brały odpowiedzialność za życie publiczne, za sferę publiczną w wymiarze lokalnym, powiatowym, wojewódzkim czy ogólnokrajowym. Natomiast mamy kilka takich ważnych wątków, z którymi szliśmy do wyborów i one są dla nas kluczowe, ważne, priorytetowe i o nich też chcemy rozmawiać z naszymi partnerami. To też będzie elementem, który będzie przesądzał o tym, czy będzie koalicja, czy nie, ale też o sekwencyjności podejmowanych zdarzeń, prawda, gradacji, co dla nas wspólnie jest ważniejsze. Być może trzeba gdzieś wypracować kompromis i powiedzieć, okej, zgadzamy się z wami, to i to zadanie jest kluczowe z punktu widzenia...
No strategie mają to do siebie, że się aktualizuje co jakiś czas, więc można przesuwać gdzieś.
Ale te programy też były dość konkretne, chociaż myślę, że warto też o tym powiedzieć i o tym świadczy wynik też wyborczy, że my z mieszkańcami województwa lubuskiego, myślę o Koalicji Obywatelskiej, rozliczyliśmy się też z poprzedniego programu, ale też liczyliśmy kolejnym. I mamy świadomość, że ludzie będą mieszkańcy i słusznie powiedzą w którymś momencie sprawdzam, powiedzą za 5 lat. I my chcemy też pokazać uczciwie, ja zresztą startując czy do Sejmu, czy do Senatu, formułowałem program polityczny, mój program, przepraszam, działalności wcześniej w Sejmie, potem w Senacie, i jak budowałem ulotkę wyborczą do Senatu, to pokazałem te swoje punkty, z którymi szedłem do Sejmu i w jaki sposób się z nich
wywiązałem. No powiedziałbym, że jest to odpowiedzialne, tak? Ja cenię takich polityków, którzy mogą po pierwsze pokazać, że coś zrobili, a po drugie mogą powiedzieć polityków czy samorządowców, bo to też jest istotne, że to, co zapowiadali, udało się albo prawie udało się zrobić, no wtedy można to przekuwać.
A wtedy się jest wiarygodnym, wtedy można liczyć na dalsze zaufanie publiczne. Myślę, że dla osób publicznych, czy to w wymiarze tym lokalnym, radnych, wójtów, burmistrzów, prezydentów, czy posłów, senatorów, to jest bezcenne, ale politycy też różnie się zachowują, mamy tego świadomość wszyscy.
Taka jest po prostu polityka. Senator Waldemar Sukacki, przewodniczący lubuskich struktur Platformy Obywatelskiej. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję panu, dziękuję państwu, życzę miłego dnia.